20:40.
W Polsce minęła godzina druga w nocy. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Pozdrawiamy rodaków na ziemi amerykańskiej wprost z ojczyzny, z Torunia, Grodu Kopernika. Zapraszamy do codziennego spotkania na tych falach, wypełnionego modlitwą, katechezą, dobrą informacją i bezpośrednim kontaktem. To radio będzie żyło także dzięki Wam, jeśli zechcecie go nie tylko słuchać, ale także mówić o nim innym oraz wspierać modlitwą i ofiarą. Szczęść Boże, rodacy! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy bardzo serdecznie słuchaczy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Witamy Was w klimacie świąt paschalnych, świąt wielkanocnych, w oktawie wielkanocnej, kiedy śpiewamy pieśni ku czci Zmartwychwstania Pańskiego, jedną z takich pieśni.
Pozdrawiamy słuchaczy za oceanem i zapraszamy na serwis informacyjny Radia Maryja. Politycy Ligi Polskich Rodzin prowadzący rozmowy z PiS w sprawie utworzenia koalicji rządowej zapowiadają, że nie chcą doprowadzić do rozłamu w LPR-ze, a jedynie przekonywać swoich partyjnych kolegów, że wejście do koalicji będzie dla Ligi Polskich Rodzin korzystne, mówi poseł Anna Sobecka.
W związku z jutrzejszym decydującym posiedzeniem Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie przystąpienia do koalicji rządowo-parlamentarnej całej Ligi Polskich Rodzin będziemy bardzo radzi o przypominaniu posłom przez wyborców w całej Polsce o ich odpowiedzialności za Polskę i Polaków i aby wyborcy przekonywali swoich posłów do zmiany stanowiska w sprawie koalicji Prawem i Sprawiedliwością i widzieli w tym niepowtarzalną okazję do realizacji oczekiwań społecznych.
Liderzy Ligi twierdzą z kolei, że żadna oferta rozmów w sprawie tworzenia koalicji z PiS nie została do nich skierowana, a zaproszenia przesłanego na ręce poseł Sobeckiej nie traktują jako oficjalnej propozycji rozpoczęcia rozmów. Roman Giertych jest przeciwny jakimkolwiek rozmowom z PiS. Wiceszef LPR Bogusław Kowalski powiedział, że podczas środowego posiedzenia Rady Politycznej Ligi przedstawi warunki uczestnictwa tej partii w koalicji rządowej z PiS. To dobre, gwarantujące lidze partnerskie warunki uczestnictwa w koalicji rządowej, powiedział Bogusław Kowalski po wtorkowych rozmowach z politykami PiS. Zaznaczył, że to Rada Polityczna LPR zdecyduje, czy przyjąć tę ofertę. Jestem dobrej myśli, podkreślił. Prezes PSL Waldemar Pawlak spotkał się we wtorek z premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem i wicepremier Zytą Gilowską, a na środę prezes Ludowców zapowiedział spotkanie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Prezes Ludowców nie odpowiedział konkretnie na pytanie, czy PSL wejdzie do koalicji rządowej. Zaznaczył, że bardziej konkretnych odpowiedzi ze strony PSL można się spodziewać po spotkaniu polityków stronnictwa z prezesem PiS. Pracownicy Huty Łaziska wznowili zawieszoną przed świętami okupację Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Deklarują protest do momentu, kiedy do huty popłynie prąd. Obecnie protest kontynuuje 6 osób. Hutnicy chcą wznowienia dostaw prądu do huty na korzystnych dla niej zasadach. Przedstawiciele hudy domagają się, aby Vattenfall, dawny górnośląski zakład elektroenergetyczny, wznowił dostawy energii do hudy na zasadach zgodnych z rozporządzeniem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 2001 roku, którego ważność została niedawno prawomocnie stwierdzona przez sąd. Huta Łaziska to jedyny w Polsce producent żelazostopów dla hut i odlewni. Zakład należy również do największych krajowych odbiorców energii elektrycznej. W hucie i spółkach kooperujących pracuje około 1000 osób. W dalszym ciągu nie rozpoczęły się rozmowy zarządu KATEL z protestującą od 2 tygodni załogą bielskiego oddziału tej spółki. Rzecznik protestujących Edward Stalewski powiedział, że nikt z władz poznańskiej firmy nie przyjechał i nie rozpoczął rozmów. Na środę pracownicy zapowiedzieli manifestację pod bielską siedzibą KATEL-u. Wezmą w niej udział także przedstawiciele innych zakładów z komisji zakładowych zrzeszonych w podbeskidzkiej i śląsko-dąbrowskiej Solidarności. W akcji strajkowej bierze udział około 160 z 200 pracowników okręgu, którzy okupują pomieszczenia firmy. W minioną środę rozpoczęła się głodówka. Obecnie głoduje 11 osób. Z zagranicy. Julia Tymoszenko zadeklarowała w Kijowie, że poprze prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę w walce o drugą kadencję prezydencką w 2009 roku, jeżeli w nowym ukraińskim parlamencie powstanie koalicja sojuszników z okresu pomarańczowej rewolucji. Prezydent Juszczenko powinien osobiście włączyć się do rozmów między naszą Ukrainą, blokiem Julii Tymoszenko i Socjalistyczną Partią Ukrainy. Doprowadzi to do odsunięcia od negocjacji tych polityków z popierającej Juszczenkę naszej Ukrainy, którzy dążą do koalicji z Partią Regionów Wiktora Janukowycza, przeciw któremu wybuchła pomarańczowa rewolucja, powiedziała Tymoszenko. Jako zwolenników zawarcia koalicji z Partią Regionów Tymoszenko wymieniła premiera Jurija Jehanurowa, byłego sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Petra Poroszenkę oraz Mykołę Matrynenkę, który jest szefem klubu parlamentarnego w kończącym kadencję parlamencie. Prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush nie wykluczył operacji militarnej, której celem byłoby uniemożliwienie Iranowi zbudowania broni nuklearnej. Jak dotychczas prezydent Bush stawia na dyplomację. Wszystkie opcje są na stole, powiedział Bush, nawiązując do ewentualnej reakcji na irański program atomowy. Amerykański prezydent wypowiedział się też o potrzebie zjednoczenia frontu krajów, które zdają sobie sprawę z zagrożenia, jakim byłaby broń nuklearna w rękach Iranu. Podkreślił, że USA ściśle współpracują w tej sprawie z Wielką Brytanią, Francją i Niemcami. Tymczasem irański prezydent Mahmud Ahmadinejad ostrzegł, że Iran utnie rękę każdemu agresorowi, który pokusiłby się o zaatakowanie kraju. Deklaracja prezydenta Iranu została złożona w momencie narastającego napięcia między Teheranem a wspólnotą międzynarodową w związku z wątpliwościami dotyczącymi irańskiego programu atomowego. W zeszłym tygodniu prezydent Ahmadinejad zakomunikował, że Teheran prowadzi obecnie badanie nad wzbogaceniem uranu za pomocą wirówki P2, co może 4-krotnie przyspieszyć proces. Rząd Izraela obarcza władze autonomii palestyńskiej winą za poniedziałkowy zamach w Tel Awiwie, ale nie podejmie przeciw nim akcji wojskowej. Po wtorkowych konsultacjach z gabinetem i szefami resortów bezpieczeństwa pełniący obowiązki premiera Izraela Ehud Olmert postanowił na razie ograniczyć akcję przeciw Palestyńczykom. Izraelską odpowiedzią na zamach ma być wycofanie zezwoleń na pobyt dla urzędników Hamasu mieszkających we wschodniej Jerozolimie, a także policyjna akcja przeciw przerzucaniu do Izraela Palestyńczyków, którzy mogą być członkami bojówek. Dokonany przez organizację Islamski Dżihad zamach bombowy w barze w Tel Awiwie był najkrwawszy od 20 miesięcy. Zginęło 9 osób, a 66 osób odniosło rany. Rządzący w autonomii palestyńskiej Hamas nazwał zamach aktem samoobrony. Były to wiadomości Radia Maryja.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Pecunia non olet. Działania władz Ligi Polskich Rodzin pokazują, że nie chodzi o budowanie obozu zdolnego wygrać wybory. Ważne, by dostać się do parlamentu, a tam czerpać garściami z budżetowych subwencji. Z tych korzystają najbardziej zaufani ludzie. Czytam w naszym dzienniku. Najbliższe dni zdecydują, czy będziemy mieli rząd większościowy. Co postanowią liderzy Ligi Polskich Rodzin i Polskiego Stronnictwa Ludowego? kierownictwa niechętnie odnoszą się do koalicji rządowej z PiS, elektorat i tzw. teren przeciwnie. Pęknięcia w politycznym tyglu. Adam Kamiński, który oskarżył Łukasza Wróbla o to, iż ten swoją ekspozycją antyaborcyjną, pokazującą rzeczywiste skutki morderstwa nienarodzonych, dokonał zgorszenia publicznego, przyznał wczoraj przed białostockim sądem, że jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Doniesienie do organów ścigania złożył pod wpływem zgorszonych działaczy młodzieżówki tej partii. Zgorszeni platformersi. Nie będzie fuzji banków, przewiduje porozumienie Unicredito z rządem. Na straży porozumienia z rządem stoją wysokie kary umowne. Fuzji nie będzie. Witamy Cię, kochany Ojcze Święty, i zapraszamy do Polski. Napisaliśmy na pierwszej stronie naszego dziennika już 20 kwietnia 2005 roku. Dziś, gdy pielgrzymka jest już zaplanowana i tak bliska, wołamy: czekamy na Ciebie, drogi Ojcze Święty. Zrobimy wszystko, aby mocno trwać w wierze, aby ta wiara umacniała się w narodzie i aby przemieniała go w duchu cywilizacji miłości. Rocznica wyboru Ojca Świętego Benedykta XVI. Dziś dodatek specjalny w naszym dzienniku. Piotr naszych czasów. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Kilka komunikatów. Proszę Państwa, ogłoszenie dla Chicago w sobotę 22 kwietnia. Zapraszamy do centrali Radia Maryja na spotkanie przy stole wielkanocnym ze święconką. O 5 po południu msza święta, po niej spotkanie przy stole wielkanocnym z zastawionym potrawami przyniesionymi przez uczestników spotkania. Ogłoszenie dla słuchaczy... No właśnie, gdzie to jest? Posłuchajmy. Serdecznie zapraszamy na Dzień Modlitwy Polonii Amerykańskiej, Wigilia Uroczystości Bożego Miłosierdzia w sobotę 22 kwietnia. W programie o 11 modlitwa różańcowa i modlitwiwość z Podziwiedzi Święcej, tej o 12 uroczysta msza święta pod przewodnictwem i z homilią księdza Andrzeja Maślejaka, prowincjała księży chrystusowców, o 1.15 adoracja Najświętszego Sakramentu, o 3 uroczyste zakończenie nowenny do Miłosierdzia Bożego z procesją eucharystyczną. Bezpośrednio po mszy świętej przybili pielgrzymi będą mogli posilić się polskim posiłkiem w sali parafialnej oraz dokonać zakupu książek i materiałów formacyjnych o Bożym Miłosierdziu w sklepiku przy sanktuarium. W imieniu chrystusowców z Baltimore te informacje przesłał ksiądz Rafał Dyguła. Dziękujemy bardzo serdecznie i tak jak jest napisane, tak czytam. Proszę Państwa, informacja dla słuchaczy w Toronto. W niedzielę 23 kwietnia o godzinie 13 w kościele świętego Kazimierza w Toronto msza święta w intencji Ojca Świętego Ojczyzny Radia Maryja i Telewizji Trwam, a potem także prelekcja ojca Romana na temat Miłosierdzie Boże według widzenia świętej siostry Faustyny Kowalskiej i omówienie spraw bazaru, który jest planowany w Toronto. Zapraszamy bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj w aktualnościach dnia w Radiu Maryja mieliśmy bardzo interesującą rozmowę z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Waldemarem Chrostowskim na temat tak zwanej Ewangelii Judasza, którą od dzisiaj próbuje drukować i upowszechniać znana w Polsce gazeta. Posłuchajmy tej rozmowy.
W aktualnościach dnia bardzo serdecznie witam księdza profesora Waldemara Chrostowskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ja też serdecznie witam i ojca, i wszystkich naszych słuchaczy.
Księże profesorze, tak telefonujemy do księdza profesora z racji tej, no, że zaczyna się ukazywać Ewangelia Judasza, zresztą bardzo głośno jest o niej, że no, pierwsze polskie tłumaczenie kontrowersyjnego apokryfu z pewnymi komentarzami. Czy można zapytać, czy jak my jako chrześcijanie, prawda, mamy patrzeć na tą Ewangelię, na ten apokryf?
Przede wszystkim zwróćmy uwagę zarówno na atmosferę, jak i na miejsce i okoliczności, które towarzyszą tym doniesieniom. Muszę zacząć najpierw od takiej uwagi, że w ostatnich latach coraz częściej, i to nawet bardzo często, archeologia biblijna była przedmiotem rozmaitych fałszerstw. Pojawiały się doniesienia dotyczące rozmaitych znalezisk, które wywoływały niemałą sensację, a nawet spory i debaty teologiczne, a po niejakim czasie okazywało się, że mamy do czynienia ze zwyczajnym falsyfikatem i oczywiście wszystko to schodziło w niebyt, natomiast to, co pozostawało w ludziach, także w wiernych, to było nie tylko poczucie niedosytu, ale także właśnie te wątpliwości. Ja przytoczę tutaj jeden taki przykład, który jest szczególnie wymowny, mianowicie kilka lat temu pojawiła się wiadomość o odnalezieniu w tajemniczych okolicznościach, podobnie jak to ma miejsce w przypadku teraz, tej domniemanej Ewangelii Judasza, o odnalezienie tak zwanego ossuarium Jakuba. Otóż ossuarium to jest kamienna skrzynka, która przeznaczona jest do tego, że w jakiś czas po śmierci składa się do niej kości zmarłego człowieka. I na ossuarium, które miało być tym sensacyjnym znaleziskiem, rozpoznano inskrypcję, która głosiła, że złożono do tej skrzyneczki kości Jakuba, brata Jezusa. Taka miała być ta inskrypcja. Pojawiło się również doniesienie, że to znalezisko pochodzi z końca lat 61 wieku. Natychmiast znaleziono autorytety naukowe w rozmaitych częściach świata, także w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych, które obwieściły, że mamy tutaj do czynienia z Jakubem wzmiankowanym na kartach Nowego Testamentu jako brat pański, a więc konkludowano dalej, że chodzi o rodzonego brata Jezusa, a skoro chodzi o rodzonego brata Jezusa, to znaczy, że Jezus miał rodzeństwo, to oczywiście rzutuje na wizerunek Najświętszej Maryi Panny, która miałaby urodzić się, a następnie założyć zwyczajną ludzką rodzinę, jedną z rodzin, jakie zawsze żyły w dziejach świata. No i z tego, żeby to wszystko jakoś upiększyć, wyprowadzano konkluzję, że to takie piękne, że Jezus przyszedł na świat w zwyczajnej ludzkiej rodzinie. Tymczasem sens tego wszystkiego, tego fałszerstwa był zupełnie inny. Chodziło o podminowanie, zakwestionowanie wiary chrześcijańskiej w tym, co dotyczy dziewiczego poczęcia Jezusa, co dotyczy dziewictwa Najświętszej Maryi Panny i co dotyczy samej istoty wiary chrześcijańskiej, która z czcią wobec Maryi i wobec Jezusa jest związana. Dodam jeszcze, że znalezisko było bardzo nagłośnione, nawet do Krakowa zaproszono francuskiego historyka André Lemaire'a, który wygłosił wykład, popierał to rozmaitymi cyframi, statystykami na temat liczby imion Jakuba w pierwszym wieku i tak dalej. Co więcej, w Kanadzie, w Toronto, urządzono ogromną wystawę, a takim sercem tej wystawy było umieszczone w samym środku ossuarium Jakuba. Kiedy naukowcy domagali się, zwłaszcza archeologowie, także historycy biblijni, domagali się rzeczowej i niezależnej ekspertyzy tego znaleziska, wystawa się skończyła, organizatorzy zarobili ogromne pieniądze, po czym w tajemniczych okolicznościach ossuarium zostało po prostu rozbite i nie było co badać, a kilka tygodni później pojawiły się już maleńkimi literkami doniesienia, że całość była jednak falsyfikatem, za które był odpowiedzialny jeden z żydowskich handlarzy starożytnościami mieszkający w Izraelu. Sprawa wygasła, on nie poniósł żadnych konsekwencji. Również ci, którzy to nagłaśniali, nie ponieśli żadnych konsekwencji, natomiast oczywiście pozostały gdzieś tam w ludzkich wnętrzach i sumieniach skutki tej debaty. To jest jeden przykład. Te przykłady można mnożyć. Na łamach Gazety Wyborczej w sierpniu 2004 roku ukazały się doniesienia o znalezieniu groty Jana Chrzciciela w Ain Karem na zachodnich przedmieściach Jerozolimy. Więc znów uwiarygodniane fotografiami, opiniami autorytetów naukowych i tak dalej miały podkreślać, że pewnie mamy do czynienia z miejscem, do którego, w którym przebywał również Jezus. Zatem wszystko to działo się w obrębie świata żydowskiego, nie było w tym nic nadzwyczajnego i tak dalej, i tak dalej. I kolejne przykłady to poszukiwanie tak zwanych zaginionych plemion Izraela w Indiach wraz ze sprowadzeniem 10 tysięcy mieszkańców północnych Indii do Izraela jako domniemanych potomków tych plemion, o których wspomina Stary Testament i tak dalej, i tak dalej. Do czego zmierzam? Otóż w tym przypadku, jeżeli mamy rozpocząć rzeczową, naukową dyskusję na temat domniemanego znaleziska, to najpierw należy zadbać o pełną, wiarygodną, rzetelną, pozbawioną nacisków politycznych i ideologicznych ekspertyzę. Pamiętajmy, że National Geographic to jest czasopismo popularno-naukowe i istnieje ogromne prawdopodobieństwo, bo to właśnie w kręgach redakcji tego czasopisma były pierwsze informacje na ten temat, tak przynajmniej donoszą nasze media. Otóż istnieje prawdopodobieństwo, że jego redaktorzy zostali po prostu wprowadzeni w błąd, dali się nabrać. Podobnie jak niegdyś dali się nabrać ci, którzy za dobrą monetę brali doniesienia o osualium Jakuba czy o innych znaleziskach. Otóż potrzebna jest rzeczowa ekspertyza. Takiej ekspertyzy dokonywanej niezależnie, sprawdzalnej, zweryfikowanej na razie nie ma. Okoliczności, jakie podaje się odnośnie do tego znaleziska, to są okoliczności, które są dobre na scenariusz filmowy. Odnaleziono gdzieś rzekomo w okolicach Aluminia w środkowym Egipcie, następnie przewiezione do Kairu, z Kairu trafiło do Stanów Zjednoczonych, tam przechowywane w rozmaitych miejscach, między innymi w lodówce, w sejfie, niezauważone, niedoceniane itd., itd. Z tego wszystkiego można zrobić natychmiast film i prawdopodobnie to jest to zrobione, żeby mieć zarazem gotowy scenariusz, bo wiemy, że dzisiaj za dobrymi tekstami, czy za tekstami pełnymi rozmaitych szczegółów idzie zaraz twórczość filmowa, a więc pieniądze zwracają się podwójnie czy potrójnie. Taka ekspertyza jest potrzebna, żeby rzeczywiście ustalić, rozstrzygnąć w sposób niewątpliwy, że nie mamy do czynienia z falsyfikatem, ale z oryginałem. Otóż istnieje prawdopodobieństwo, że może to być oryginał. Dlatego, że rzeczywiście w starożytności powstawały rozmaite ewangelia apokryficzne i być może, tak na przykład jak w końcu lat 40. XX wieku miało to miejsce w Qumran czy w innych miejscach pustyni judzkiej, być może natrafiono na fragmenty starożytnego apokryfu i być może mamy do czynienia z oryginałem. Jeżeli to zostanie potwierdzone, możemy rozpocząć naukową dyskusję na temat interpretacji tego oryginału.
Księże profesorze, z tym, że no tutaj księga apokryficzna, czy ta Ewangelia apokryficzna, no już też takie są komentarze, że no jak gdyby niewygodna ta Ewangelia dla Kościoła, bo pytanie o tą kanoniczność, dlaczego nie znalazła się w kanonie, dlaczego cztery Ewangelie, a nie na przykład ta Ewangelia Judasza.
Otóż stawianie sprawy w ten sposób nasuwa przypuszczenie, że chodzi o mistyfikację, dlatego że stawiając w ten sposób sprawę, łączy się tutaj ze sobą, przeplata, miesza rozmaite perspektywy historyczną, teologiczną itd. Otóż najpierw, jeżeli chodzi o perspektywę historyczną, powiedziałem, że istnieje możliwość, iż jest to fragment Ewangelii apokryficznej. Takich Ewangelii w starożytności powstało bardzo wiele i one powstawały w odniesieniu na kanwie czy na marginesie Ewangelii kanonicznych. Kanon Nowego Testamentu w tym kształcie, w jakim znamy go dzisiaj, to znaczy cztery Ewangelie kanoniczne według świętego Mateusza, świętego Marka, świętego Łukasza i świętego Jana oraz Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie i Apokalipsa, ten kanon był znany i utrwalony już w II wieku po Chrystusie, z początkiem II wieku po Chrystusie, aczkolwiek kościelne orzeczenia na ten temat pojawiły się nieco później, a to dlatego, że pojawiały się rozmaite również pisma apokryficzne. Co to są pisma apokryficzne? Są to pisma, których autorów nieznany i które miały do spełnienia rozmaite cele ideologiczne, doktrynalne, moralne, które miały dopowiadać Ewangelię, uzupełniać się barwnymi szczegółami i tak dalej, a czasami nawet polemizować z Ewangeliami kanonicznymi. Polemizować w tych miejscach, które były na przykład niewygodne albo były doktrynalnie mocne, doktrynalnie dosadne i wtedy już w starożytności toczyły się rozmaite spory. Wiemy doskonale, że pierwsze wieki chrześcijaństwa to były właśnie czasy formowania się teologii chrześcijańskiej, zwłaszcza chrześcijańskiej chrystologii, czyli nauki o Chrystusie, mariologii, czyli teologicznego spojrzenia na Maryją, eklezjologii, czyli refleksji nad tym, czym jest Kościół i tak dalej. Otóż doskonale wiadomo od zawsze, że ta twórczość apokryficzna podszywała się także pod znane imiona, w tym również imiona apostołów. Niemal każdy z apostołów doczekał się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa swojej Ewangelii apokryficznej, to znaczy przypisanej mu Ewangelii apokryficznej. Pamiętajmy, że Judasz był jednym z apostołów, mówiąc nawiasem dość atrakcyjnym dla takiej twórczości apokryficznej i nie można wykluczyć, że tego rodzaju Ewangelia powstała i że w tej Ewangelii próbowano wybielić w jakiś sposób Judasza. Dlaczego to próbowano zrobić? O tym za chwilę. Jedno jednak jest jasne. Od początku istniała granica i ścisłe rozeznanie, jeżeli chodzi o Ewangelie kanoniczne i Ewangelie apokryficzne. I tutaj pod tym względem nie wolno mieszać ludziom w głowach, twierdząc, że co do tego istniały jakieś, powiedzmy, niejasności, czy też istnieje ewentualność, że z kanonu Nowego Testamentu usunięto jakąś Ewangelię, bo była niewygodna. I teraz sprawa następna, w moim przekonaniu bardzo ważna. Komu ta Ewangelia była ewentualna, Judasza niewygodna albo komu jest wygodna, to można mimo wszystko dość łatwo rozpoznać. Jakie są jej intencje? Jej intencje to jest wybielenie osoby Judasza. Oczywiście, jeżeli się wybiela osobę przedstawianą w tak niekorzystnym świetle na kartach Nowego Testamentu jak Judasz, to oczywiście trzeba to zrobić kosztem innych osób. I rzecz jasna, że ofiarą tego wybielania może paść nawet sam Jezus albo inne osoby z najbliższego kręgu Zbawiciela i Jego ziemskiego życia. Jeżeli chodzi o tę domniemaną Ewangelię, mówię domniemaną, a nie rzekomą, dlatego że nie chcę rozstrzygać jej autentyczności, zanim nie zrobią tego osoby kompetentne. I może się okazać, że jest autentyczna, może się okazać, że to jest kolejny falsyfikat. Jeżeli falsyfikat, to zapamiętajmy to, bo za tym falsyfikatem przyjdą następne falsyfikaty. Otóż, ale jeżeli to jest Ewangelia autentyczna, to znaczy rzeczywiście tekst, świadectwo pochodzące z II czy z III wieku po Chrystusie ze środkowego Egiptu, to trzeba zapytać, kim byli chrześcijanie i środowiska chrześcijańskie w tym czasie w Egipcie? Otóż oni rekrutowali się w dużej mierze z Żydów, których tam na terenie Egiptu już w epoce przedchrześcijańskiej mieszkało bardzo wiele. Oni mieli nawet swój Stary Testament po grecku, czyli tak zwaną Septuagintę. Otóż dla tych Żydów Septuaginta stała się preparacją ewangelika, przygotowaniem do Ewangelii. Chrześcijaństwo było czymś bardzo, bardzo atrakcyjnym, ale obok chrześcijan wywodzących się z judaizmu byli także chrześcijanie miejscowego pochodzenia, chrześcijanie egipskiego pochodzenia. Między jednymi a drugimi były rozmaite napięcia. Do tego dochodziły napięcia pomiędzy chrześcijanami a tymi Żydami, którzy w Jezusa nie uwierzyli, którzy byli mu przeciwni, którzy stali się wyznawcami judaizmu rabinicznego. Otóż w rezultacie, w kontekście tej konfrontacji już w starożytności między chrześcijanami a Żydami, Żydzi byli przez chrześcijan postrzegani bardziej jako naród Judasza niż naród Jezusa czy naród Piotra. Otóż właśnie dlatego, żeby w tej dziedzinie coś zrobić, mogła powstać Ewangelia Judasza. Ewangelia wybielająca Judasza po to, żeby rzucić bardziej również pozytywne spojrzenie na Żydów. Jest to hipoteza, która, jeżeli mamy do czynienia, powtarzam to kolejny raz, z autentyczną Ewangelią, nie można lekceważyć, bo ona wydaje się tutaj być najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem genezy tej Ewangelii. A więc ta domniemana Ewangelia Judasza miałaby do spełnienia bardzo konkretne cele. Nie ma to nic do czynienia z kanonicznością, bo kanon był zamknięty i nie ma o czym mówić, już nie był dalej rozbudowywany, ani nie ma nic do czynienia z tuszowaniem tej sprawy przez Kościół, bo jeżeli dla kogoś prawda o genezie Ewangelii Judasza miałaby być niewygodna, to jest to zdecydowanie bardziej strona żydowska, bo po prostu mamy do czynienia z wybielaniem postaci, która w świadomości chrześcijańskiej jednoznacznie kojarzyła się z Żydami i dało to początek stereotypowi, który tak czy inaczej w wielu kręgach chrześcijańskich istnieje do dzisiaj.
Księże profesorze, jeszcze wspomniano, tutaj ksiądz profesor wspomniał to środowisko, w którym powstawała ta Ewangelia apokryficzna. No ale też mówi się, że to jest środowisko gnostyckie, a wiemy, że gnoza, no chociażby teraz w tym, na kanwie wielkanocnych świąt zmartwychwstania Pana Jezusa, no gnostycyzm neguje prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa.
Otóż kiedy chcemy mówić o gnozie, to tak jak gdybyśmy patrząc na łyżeczkę wody chcieli mówić o wielkim jeziorze. Gnoza to są bardzo rozmaite kierunki, bardzo rozmaite tendencje, uwarunkowania. Nie ma jednej gnozy, są setki, a może nawet tysiące odmian gnozy. Słowo gnoza pochodzi od greckiego gnosis, to znaczy wiedza, przekonanie. Środowiska gnostyckie to były takie środowiska, które żywiły przekonanie, że wiedzą o Jezusie, o misterium chrześcijaństwa, o tajemnicach naszej wiary więcej niż inni, że przypisują sobie inną wiedzę, jakąś misterną, tajemną, do której doszły wskutek rzekomego Bożego objawienia albo wskutek własnych, czasami przecenianych możliwości intelektualnych. Otóż jednym słowem, gnoza to jest jakby dopowiadanie wiary, uzupełnianie wiary, które odbywało się w bardzo, bardzo różnych kierunkach. Jedni gnostycy negowali ludzką stronę Jezusa, a podkreślali jego stronę duchową, boską. Inni gnostycy negowali z kolei stronę boską, a podkreślali jego człowieczeństwo. Zależało to w dużej mierze, skąd wywodzili się ci gnostycy, jakie cele mieli do spełnienia, czemu hołdowali i tak dalej. Otóż niektóre z tych poglądów i prądów gnostyckich są tak dziwaczne, że po kilkunastu wiekach, jakie upłynęło od tamtej pory, nawet nie jesteśmy w stanie ich streścić, dlatego że są ujmowane w pojęcia, których nie rozumiemy, w kategorie myślowe, które są nam całkowicie obce. Z tego pochodzą, wypływają jakieś wnioski teoretyczne i praktyczne, których natury po prostu nie znamy. Gnostycyzm jest czymś albo niejasnym, albo wręcz mrocznym. Zajmowanie się gnostycyzmem to domena bardzo wąskiej grupy specjalistów, którzy po całych latach studiów mogą tylko, powiedzmy, stwierdzić takie czy inne zabarwienie albo taki czy inny charakter tego gnostycyzmu, ale jego wszystkich uwarunkowań, genezy i przeznaczenia nie znają, bo jest to dla nas zupełnie obcy świat. Otóż gnoza nigdy nie była częścią chrześcijańskiej ortodoksji, czyli chrześcijańskiego wyznania wiary, które cieszyło się poparciem autorytetu wspólnoty, cieszyło się uznaniem apostolskim, korzeniami apostolskimi i tak dalej. Więc jeżeli ktoś mówi, że Ewangelia Judasza, a domniemana w dalszym ciągu powtarzam, powstała w środowisku gnostyckim, to z tego jeszcze nic nie wynika. Dlatego, że trzeba byłoby dokładnie określić, jakiego rodzaju to środowisko było, spróbować dokonać rekonstrukcji tego środowiska, próbować powiedzieć o jego wierzeniach i sposobie życia i dopowiedzieć to, co jest w tych warunkach konieczne, mianowicie, że to środowisko było na marginesie chrześcijańskiej ortodoksji, albo też było poza chrześcijańską ortodoksją.
Był to fragment rozmowy z księdzem profesorem doktorem habilitowanym Waldemarem Chrostowskim, dotyczącym bardzo nagłaśnianej obecnie sprawy tzw. Ewangelii Judasza. Zapraszam serdecznie do modlitwy różańcowej. Rozważamy tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa, Jego i naszego zwycięstwa w Nim. Zapraszam również do udziału w modlitwie przez telefon 655 23 33 i 655 23 66 kierunkowy z Ameryki 011 48 56.
Kochana rodzina Radia Maryja, drodzy przyjaciele Radia Maryja, bardzo proszę wszystkich o gorącą modlitwę. W związku z tym, co dzieje się od jakiegoś czasu w sposób niezwykle zmasowany wokół Radia Maryja, w związku z Radiem Maryja, obserwujemy zwłaszcza w mediach. W związku z tym wszystkim, co dzieje się wokół Radia Maryja, bardzo proszę o gorącą modlitwę za Radio Maryja. Proszę szczególnie chorych, cierpiących, proszę dzieci, podwórkowe kółka różańcowe i nie tylko kółka różańcowe. Proszę młodzież i dorosłych o gorącą modlitwę za Radio Maryja, nieustanną modlitwę. Proszę wszystkie grupy modlitewne także. Dziękujemy za modlitwę kapłanom, siostrom zakonnym, wszystkim. I proszę bardzo o modlitwę przez przyczynę Ojca Świętego Jana Pawła II, już Sługi Bożego. Ojciec Święty zawsze bronił Radia Maryja. Ojciec Święty błogosławił nam i zachęcał nas. Wiemy o tym. Dużo z tych wypowiedzi możemy sami wyczytać. W książce Docieracie do ludzkich serc. Zebraliśmy to. Oczywiście nie wszystkie spotkania, zwłaszcza spotkania na audiencjach, nie wszystkie są tam umieszczone, ale dużo jest wypowiedzi, całe przemówienia Ojca Świętego. Bierzcie to do ręki, dajcie innym, dajcie również tym, którzy są przeciwko Radio Maryja. A więc jeszcze raz bardzo proszę o modlitwę za Radio Maryja przez przyczynę Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II. Bóg zapłać.
Mamy zatem intencję naszej modlitwy. Dołączmy także modlitwę w intencji księdza profesora Janusza Nagórnego o łaskę zdrowia dla niego. Módlmy się także w intencji pani Iwony Zawadowskiej, również dla siły i zdrowia, o siły i zdrowie dla niej. Zapraszam bardzo serdecznie do podawania także innych intencji na antenie Radia Maryja. Jak zwykle oczywiście włączamy w naszą modlitwę wszystkich naszych ofiarodawców dzieła Radia Maryja i Telewizji Trwam, wszystkich, którzy czują się za to dzieło współodpowiedzialni, również materialnie. Proszę bardzo, słuchamy Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja prosiłabym dołączyć się do tej intencji, którą ojciec Tadeusz Rezyk wymienił, dla Radia Maryja, żeby się dobrze rozwijało, żeby nikt nie przeszkadzał drugim, jak oni na niego narzekają. I o zdrowie i błogosławieństwo dla wszystkich księży, którzy pracują w Radiu Maryja, w zwycięstwo oraz za zdrowiem moich wnuków, dzieci, jak również za siostrę, męża, jak z obojga stron rodziców. Mówi Józefa z Kanady.
Bóg zapłać Pani Józefo, gorąco pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radia Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Czesław Kmurzyński z Kanady.
Ach, bardzo się cieszymy. Księże Czesławie, witamy.
Chciałem ojca dyrektora pół godziny temu, jak składał życzenia też. No ja też jeszcze chciałbym złożyć życzenia świąteczne ojcom wszystkim i całej rodzinie Radia Maryja, ale równocześnie polecić modlitwą Pani Zawadowska, Pani Zawadowską, Irenę, Iwonę, bo bardzo potrzebuję modlitwy też.
Tak jest.
Wszystkiego najlepszego życzę.
Księże Czesławie, również bardzo serdecznie jeszcze raz pozdrawiamy. I
Piotrowi i wszystkim ojcom. Wczoraj ojciec Jacek nie pozwolił mi składać życzeń.
Ojej. Nie udało się.
Tak. Okej. Okay.
Dziękujemy bardzo i serdecznie pozdrawiamy, również jeszcze raz przesyłamy serdeczne świąteczne życzenia i dla Pani Iwony, również odarniając ją mocno naszą modlitwą.
I dla całej rodziny Radia Maryja tu u nas w Kanadzie.
O tak, tak, z radością.
Tak.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Pamiętamy w modlitwie.
Dziękujemy gorąco za telefon. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Ja do modlitwy różańcowej.
Bardzo proszę.
Pragnę pomodlić się w intencji naszej ukochanej ojczyzny, Kościoła Świętego, duchowieństwa, jak również za Radio Maryja i wszystkich pracowników, jak duchownych, tak i świeckich w Radio Maryja, za wszystkich chorych i cierpiących, za Ojca Świętego zmarłego, o szybką beatyfikację i o wstawiennictwo za nami, za naszą ojczyznę, za Radio Maryja do Niego. Jak również za moich dzieci, o zdrowie i błogosławieństwo dla nich i wnuczków. Podziękowania Matce Boskiej i Panu Jezusowi za wszelkie łaski, które otrzymaliśmy. Jak również za zmarłego mojego męża i za duszę w czystu cierpiąca.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pragnę się modlić w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI, szybko beatyfikację Jana Pawła II, za Radio Maryja, telewizję Trwam, za wszystkich pracowników Radia Maryja, duchownych i świeckich, za wszystkich kapłanów, biskupów, siostry zakonne, za misjonarzy. A zwłaszcza pragnę się modlić za moją rodzinę, zwłaszcza za moje dzieci, o miłosierdzie Boże i opiekę Matki Bożej i o dary Ducha Świętego. Pragnę się również modlić za Ojczyznę Polskę i o pokój na świecie, w Ziemi Świętej, pokój w naszych rodzinach i miłość i zgodę w rodzinach.
Czy zechce Pani poprowadzić modlitwę?
Z jaką przyjemnością.
Bardzo proszę.
A którą tajemnicę?
Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Dobrze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
W intencji Ojca Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Szczęść Boże, Ojcze.
Bóg zapłać, kto się modlił?
Krystyna z Chicago.
Dziękujemy Pani Krystyna, z Bogiem.
Szczęść Boże, wesołych świąt.
Nawzajem.
Jezus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał. Amen.
Amen.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Proszę Państwa, jeszcze kilka nazwisk naszych ofiarodawców z Illinois. Są to m.in. pani Janina Mroczkowska, pan Marek Szewc, pani Irena Tarczyńska, pani Maria Lelek, państwo Genowefa i Stefan Paściak, państwo Janina i Józef Ponicki, pan Andrzej Zaliński, państwo Helena i Stanisław Zalińscy, pan Ireneusz Milewski, pan Jan Krukowski, pani Władysława Janik i pani Władysława Kochel. Z Kanady pan Janusz Pienias, państwo Wieczorek, pani Maria Sobilo, ksiądz Stanisław Blaszkowski, pani Wanda Władyczańska, pani Bożena Siwiec, pan Ireneusz Nieradko, pani Anna Gielar, pan Konstanty Kieda, państwo Marchlewicz, pani Zofia Arendt, pan Andrzej Lewandowski, pan Józef Kielp i pani Marianna Król. Z całego serca jeszcze raz dziękujemy wszystkim. Dla Państwa może ta pieśń wielkanocna. Proszę Państwa, i jeszcze na koniec naszego spotkania, jak zwykle, wysłuchamy felietonu. Dziś felieton do Państwa z cyklu Myśląc Ojczyzna wygłosi pan profesor, doktor habilitowany Piotr Jaroszyński.
Minęły właśnie święta Wielkiej Nocy. Mieliśmy okazję troszkę zatrzymać się w tym biegu życia, które nas ciągle pędzi. Mogliśmy spotkać się w gronie rodzinnym, troszkę skupić się, pomodlić, uczestniczyć w bardzo i głębokich, ale również barwnych uroczystościach związanych z całym Triduum Paschalnym. I to wszystko jakoś pozwala nam osadzić się głębiej w naszej tradycji, w naszej tożsamości i polskiej, i chrześcijańskiej. Jest to coś niewątpliwie bardzo i cennego, i pięknego, zwłaszcza gdy posiada określone ramy zewnętrzne pod postacią różnych uroczystości, ale również, co jest szalenie ważne, ma wymiar społeczny. To, że Polacy tak gremialnie uczestniczą właśnie w tego typu uroczystościach, nabożeństwach, czy to będzie wioska, czy miasteczko, czy duże miasto, jest dla nas czymś odświeżającym, czymś, co pozwala nam właściwie patrzeć na sprawy tego świata i naszego życia, a więc jest to naprawdę bezcenne. I chciałbym tutaj wrócić jeszcze do mojego pobytu w Hiszpanii, w Barcelonie, ponieważ kiedy zastanawiałem się nad źródłami kryzysu katolicyzmu w Hiszpanii, to uzyskałem dość ciekawą odpowiedź. My właśnie jesteśmy przyzwyczajeni, że no, gdziekolwiek człowiek chciałby iść do kościoła, to może iść nawet na piechotę, bo praktycznie każdy kościół jest blisko. Natomiast w Hiszpanii nie ma powołań. W związku z tym nie ma księży, a przynajmniej są bardzo nieliczni. I dlatego trudno nam sobie wyobrazić, ale jeżeli na przykład poza dużym miastem, miasteczku, czy gdzieś jeszcze na prowincji jest kościół, piękny kościół, ale nie ma księdza, to wiadomo, że krok po kroku musi nastąpić no, sekularyzacja, czyli odreligijnienie całego społeczeństwa, które tam żyje, bo przecież no, nie chodzą do kościoła ani codziennie, ani w niedzielę, ani od święta, bo po prostu nie ma po co, nie ma księdza. A wtedy, kiedy społeczność wyrasta poprzez odniesienie do żywego kościoła, poprzez uczestniczenie razem w różnego rodzaju uroczystościach religijnych, wówczas wytwarza się taka atmosfera, która z kolei jakby może pomóc w powołaniach, dzięki czemu no, są księża, jest jakieś następstwo pokoleń księża, którzy mogą służyć ludziom. Natomiast w momencie, kiedy tych księży nie ma, no to powstaje pustka. I to jest właśnie jeden z też bardzo ważnych powodów, dla których Hiszpania dzisiaj przeżywa taki kryzys. A proszę zwrócić uwagę, że my właśnie dzięki genialności prymasa Wyszyńskiego potrafiliśmy obronić to, co było tak wyśmiewane przez tak zwanych katolików postępowych, przez tak zwaną inteligencję, elity, że po co taki kościół ludowy, tutaj trzeba myślicieli głębokich, którzy będą to wszystko rozumieli, w co wierzą, no i zostalibyśmy z trzema profesorami i dziennikarzami, którzy by się ze sobą kłócili. Oto byłby i cały katolicyzm inteligencki. Natomiast właśnie dzięki temu, że ten polski katolicyzm tak mocno jest osadzony w tradycji, w obrzędowości i ma swój wymiar społeczny, środowiskowy, dzięki temu Kościół nas jest żywy i dzięki temu my możemy w różnych trudnych sytuacjach dotyczących nie tylko religii, ale również naszej kultury czy sytuacji politycznej, my mamy do kogo się odwołać, my przemawiamy tym samym językiem i to jest właśnie cudowne. Prymas Wyszyński tak kiedyś mówił: Kościół w Polsce stoi nie mocą takich czy innych układów politycznych i umów dyplomatycznych. Kościoła w Polsce to nie zabezpiecza. Wiemy, że i gdzie indziej, gdzie doprowadzono do sfinalizowania umów między Stolicą Świętą a odpowiednimi rządami, Kościoła to nie zabezpiecza. No bo co z tego, że w krajach zachodnich są podpisane konkordaty, kiedy widzimy, że właśnie jest kryzys. Nie ma, ludzie nie chodzą do kościoła, nie ma powołań, a co z tego, że jest konkordat. I pisze, mówił wtedy, mogą być ustanowieni biskupi, ale gdy nie mają w kościele władzy, są tylko instytucją pokazową. Władza należy wtedy do państwa, nawet gdy chodzi o sprawy wewnątrz kościoła. Jest to swoisty cezaropapizm. I tutaj taki piękny fragment. Dlatego też my nie chcemy ubezpieczać kościoła w Polsce mocą układów politycznych i umów. Mają one swoje znaczenie, ale jako przykrycie dachem budowy, która rośnie od fundamentów, a rośnie ona w Polsce mocą żywej wiary narodu, gorącej modlitwy, szczególnej miłości do Matki Najświętszej i wrażliwości moralnej. O, to jest siła polskiego katolicyzmu i na tej sile musimy się wspierać zarówno jako społeczeństwo ludzi wierzących, ale również jako Polacy. I wtedy na pewno przetrwamy. Szczęść Boże.
Alleluja, 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 alleluja. Amen.